Witam. Zanim przejdziecie do słuchania najnowszego odcinka, jestem wam winny małe wyjaśnienie. Otóż ścieżka, którą nagrywałem, nagrała się ze złego mikrofonu, więc jakość nagrania z mojej strony pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście ścieżka, którą nagrał Piotrek, jest dużo lepszej jakości, stąd można powiedzieć, że w połowie podcast jest całkiem słuchalny, więc no cóż, no tylko chciałem wam tyle wyjaśnić, że to jest jednak wypadek przy pracy, a nie jakaś zmiana. No i tyle, no. Miłego słuchania. Witam, Fantasmagieria, podcast gra komputerowych i konsolowych, odcinek 363. Ja nazywam się Damian Pawlaka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Cześć, Damianie, i witajcie nasi wszyscy drodzy słuchacze.
W ten wspaniały październikowy dzień właściwie jesteśmy, no to jest, dlatego mówię, że wspaniały, bo chyba jesteśmy właśnie teraz uderzani falą nowych, wspaniałych premier. Przyznam się już bez bicia. Nie wiem, Piotrze, może ty grasz, ale ja jeszcze nie gram w Gears of War 4.
Leżą u mnie na konsoli, nie miałem jeszcze czasu włączyć.
Znaczy, ja czekam na taki dobry moment właśnie, bo nie potrzebuję specjalnie odświeżać sobie, nie przechodzić poprzednich części, bo dosyć dobrze je pamiętam. Nie grałem w wersji Ultimate, więc nie wiem, czy go oczekiwać po tej generacji, ale z tego, co słyszę, no to jest podobno najlepsza część, albo jawi się jako taka najlepsza część. Nie wiem, czy to może być najlepsza część, bo to jednak jest odgrywany kotlet. Oczywiście może być, prawda, zrobiony na nowo, w nowej oprawie, z nowymi pomysłami, no ale jednak takiego szoku, jak wywołał pierwszy Gearsy, prawda, to już nie wywoła. Nie? Więc, ale ty chyba, Piotrze, byłeś PlayStation.
Ja w ogóle w żadne Gearsy nie grałem. Ja, słuchaj, w żadne Gearsy nie grałem. Mam Ultimate na płycie, kupiony w jakiejś hiperpromocji, ale też nie było czasu jego odpalić, więc ja podejdę do Gears of 4 jako, powiedziałbym, neofita Xbox One.
Wiesz, jak ten, co czyta książki od ostatniego rozdziału, tak?
Trochę tak, trochę, no bardziej jak ten, który, wiesz, bierze książkę w połowie cyklu i zobaczymy, jak to się sprawdzi.
Mhm. Ale nie, serio, po prostu zaczyna się takie obładowanie naprawdę fajnymi tytułami, że ja nie wiem, Piotrze, jak ty sobie poradzisz z czasem, bo tyle tych premier jest, nie wiem, co masz w ogóle takiego na oku, takich pewniaków, nie? Wiadomo, że są
Titanfall,
takie...
Titanfall.
Jednak, prawda? Titanfall.
Jednak, to jest moja gra...
Ona wychodzi przed Battlefieldem, nie? Czy
tydzień przed. To jest tak, że mamy tydzień po tygodniu Titanfall, Battlefield, albo po. Znowu Mikołaj będzie tutaj urażony, że nie pamiętamy. Wiem, na pewno jest różnica tygodnia pomiędzy premierami tych dwóch gier. Tak, najpierw wychodzi Battlefield 1 w najbliższy weekend, jeśli się nie mylę. Potem wychodzi Titanfall 2 za tydzień, a potem jakoś chyba 15 listopada wychodzi Call of Duty Infinite Warfare.
No właśnie, to jest w ogóle ciekawe, że te dwa ostatnie tytuły, nie wiem, czy w Titanfall też nie, ale będą polskie dubbingi, zdaje się. To Infinite Warfare to potwierdzone, że tam w ogóle gwiazdy będą, prawda? Krążą zdjęcia, że chyba Olga Bądź.
Franceski nawet.
Franceski?
Hermaszewski,
tak. Ale Franceski, ale ostatnio Franceskiego widziałem z Rusławem na zdjęciu, więc tak, nie wiadomo, co tam się kroi. Diablo 4?
Z Baldur's Gate robione przez...
Albo właśnie, tak, Baldur's Gate. Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie. Hermaszewski to jest ciekawe, bo znaczy Hermaszewski jest bardzo sympatycznym człowiekiem, ale no nigdy mi się nie jawi jako lektor, ale z drugiej strony no to jest coś takiego, że mało się wykorzystuje, prawda, tą naszą gwiazdę polskiej kosmonautyki, prawda? Bo znaczy właściwie można powiedzieć, że tej radzieckiej, nie? Bo to inne czasy były wtedy, ale Buzz Aldrin cały czas podróżuje, cały czas jakby jest takim ambasadorem już chyba jakichś takich misji na Marsa i tak dalej, przyszłych oczywiście. Cały czas opowiada o tym wszystkim, tak jakby jest kimś, który nakręca taką pozytywną energię do tego, żeby właśnie zachęcić młodych ludzi na przykład do tego, żeby nie wiem, jakoś swoją przyszłość wiązali niekoniecznie, no bo to wiadomo, że to może być za ileś tam lat, ale właśnie z astronomią, chciałbym powiedzieć, czy z astrologią może jeszcze lepiej, ale właśnie z kosmosem, z eksploracją, bo cały czas mówimy o tych problemach, prawda, które toczą naszą planetę, i Elon Musk chce wysłać jeszcze właściwie w tym stuleciu załogowe misje na Marsa.
No to jest interesujący temat tego, co robią bardzo bogaci ludzie ze swoim wolnym czasem.
Tak, ale to jest w ogóle najlepsze, to jak ja słyszę, że on miał ten plan, bo wiesz, najpierw to była ta Tesla, później te baterie słoneczne, później te baterie w domach i co? I następny będzie właśnie etap, to będzie rakieta na baterię, którą polecam w kosmos. No i ja nie wiem, czy to usłyszałem właśnie to, jak nie chcę, żeby to brzmiało, że ja się tak nabijam z tego, ale chodzi, z tego porównania, ale chodzi o to, że po prostu rzeczywiście ja zawsze tak patrzę na te, czy przyjmuję te wszystkie rewelacje na temat właśnie tych zapędów SpaceX, no, jeśli chodzi o podbój Marsa, ale z drugiej strony to tak naprawdę to jest jedyny człowiek, który tak to robi tak oficjalnie, w sensie, że jest w stanie zainwestować swoje pieniądze i tak dalej, że ma taką wizję. Bo że większość ludzi tak naprawdę nie chce się angażować w podróże kosmiczne, bo to jest tak naprawdę studnia bez dna, jeśli chodzi o pieniądze. No i na przykład NASA, ja nie wiem, czy się teraz
tak,
NASA...
Jakiś tam żarcik był na temat samolotów, a w przypadku podróży kosmicznych to jest podobno do potęgi ten żarcik, że jaka jest najszybsza metoda, żeby zostać milionerem? Musisz być miliarderem i zacząć inwestować w samoloty.
No, przecież pamiętaj, że ty, nie chcę tutaj mówić, ale jeśli chodzi o samoloty, to firmy, które są związane na przykład, nie wiem, z leasingowaniem samolotów i tak dalej. Są ogromne pieniądze.
Temat helikopterów ostatnio jest gorący.
Tak? A masz na oku firmę?
Coś nie słyszałeś? Nic nie. O tym? Co tam się ostatnio szumi? No, była kwestia, bo Polacy się przymierzają do kupna helikopterów. I
o tym
przez długi... Tak, właśnie o tym.
Mhm. A nie, to słyszałem. Ale wiesz, co jest najzabawniejsze? Że ta przyjaźń polsko-amerykańska, którą my tak chcemy uskuteczniać, kupując naprawdę drogie maszyny od Amerykanów, i to są zwykle maszyny, które oni już po prostu, wiesz, tak jak Polacy, nie wiem, czy Polacy zawsze muszą kupować tanie używane rzeczy, tak jak z Niemiec kupujemy samochody i tak dalej, bo się opłaca, tak kupujemy samoloty, czy helikoptery z Ameryki, nie? Bo one są świetne i tak dalej, ale to jest naprawdę tak, jakbyś wziął Poloneza, ale wyposażył go, wiesz, w jakieś takie najnowsze komputery i tak GPS-y i tak dalej, jakieś super stereo w samochodzie, ale to nadal jest Polonez, nie? Możemy mieć świetną elektronikę. Naprawdę powinniśmy jednak nawiązać tę przyjaźń z tymi krajami, które jednak są bliżej, są w Europie i które nam coś też w zamian dają. No ale to jest grubsza historia i wiesz, jak to się mówi, nieznane są wyroki miłościwie panujących. No. Ale jeśli chodzi o w ogóle helikoptery i tak dalej, to jest... Kiedyś opowiadałem o tym, że miałem straszną ochotę zagrać w jakiś taki symulator lotu helikopterem, ale to są zbyt skomplikowane sprawy, więc...
Generalnie jakiekolwiek symulatory, bo doszliśmy do takiego całkiem zabawnego momentu, że gry, które teraz są symulatorami, przestają być grami w pewnym sensie.
Tak.
No bo nie pamiętam, na jakim podcaście to ostatnio usłyszałem, kto to mówił, ale absolutnie się z tym zgadzam. To chyba na forum Gadce chłopaki mówili, że na temat gier sportowych, że kiedyś było tak, że jak nie umiałeś albo nie chciałeś grać w jakąś w sport jakiś, nie wiem, w piłkę nożną albo w koszykówkę, to odpalałeś sobie FIFA i grałeś sobie w tą grę na konsoli. A teraz prawda jest taka, że te gry są tak skomplikowane i rozbudowane, że żeby na przykład nigdy nie miałeś nic wspólnego z NBA 2K17 czy tam 2K16 z tą serią. Kupujesz grę, siadasz do konsoli, to musisz dużo czasu spędzić ucząc się klawiszologii, tego jak tam są te podania, niepodania, zagrania, taktyki i całą resztę, zanim tak naprawdę będziesz w stanie płynnie w to grać. A kiedyś gry sportowe polegały na tym, że brałeś pada i grałeś. Pamiętam, jak grałem w FIFA, wiesz, tam 98 World Cup, to przecież to było na zasadzie po prostu nawalania w guziki na pałę.
No, ale to też
mniej
jest...
lub bardziej naturalnie.
Ale to jest... Dlatego, że wiesz, jest parę rzeczy, o których ludzie potrafią z pasją rozmawiać. Jedną na przykład jest polityka, a drugą jest sport. I o ile w Polsce nie wiem do jakiego stopnia ten sport stanowi bardzo kluczową, istotną sprawę każdego z Polaków, ale powiem ci, że tak jak na przykład polityka, prawda? Tak na zachodzie, na przykład szczególnie w Anglii, w Irlandii, to sport to jest po prostu, to jest numer jeden temat. Wiesz, transfery, co robią kluby i tak dalej. Ja, pracując prawda, w biurze, to jest pierwsza rozmowa, wiesz, przychodzi, znajomi się witają, cześć, o czym rozmawiają? O tym, co ostatnio się pojawiło, wiesz, w gazetach, tam na tych stronach sportowych. Co się dzieje, jakie transfery, jaki trener tu i tak dalej. Więc te, oni żyją tymi cyferkami, tymi właśnie informacjami i tak dalej. No i to jest to, że one są bardziej rozbudowane, te gry, no to jest odpowiedź na to, nie? Ja oczywiście jak gram w FIFA, to mi na przykład wystarczy FIFA 15, bo ja nie potrzebuję najnowszych składów, ja nie potrzebuję tych wszystkich takich dodatkowych udogodnień, jakichś rozwinięć. Ja chcę po prostu taką właśnie solidną grę, gdzie ja mogę sobie pokopać tą wirtualną piłkę i się dobrze bawić, nie? Jeszcze sobie ustawię taki poziom trudności, prawda, żebym nie przegrywał, to już jestem przeszczęśliwy.
To jest dokładnie tak, jak ja grający w Forza Horizon, gdzie ja, jeśli chodzi o samochodówki, to jestem kompletnym noobem, więc po prostu Horizon jest dla mnie wymarzoną grą, w którą z przyjemnością się świetnie bawię, nie przejmując się tym, że jeżeli nie dopasuję odpowiedniej obrotów silnika do zakrętu, to mnie wyrzuci. Nie, jadę, jest zabawnie, jest fun.
Szczególnie, że Forza jest taką dobrą grą do po prostu do relaksowania się, prawda? Że
tak, to... jest wspaniała, jest absolutnie, jest naprawdę wyborna i nie tylko jest to moje zdanie, dużo osób, które nawet też nie lubi wyścigów, uważa, że gra jest po prostu dobrą grą do grania.
No to jest console seller, mi się wydaje, tak samo jak Gearsy 4.
Albo Windows 10.
Tak, Windows 10. Ja, ale naprawdę, wiesz, znasz kogoś, kto kupił Windows 10 specjalnie dla Forcy?
Czy nie znam nikogo, kto kupił Windows 10, znam bardzo dużo osób, które po prostu zgodziło się na zainstalowanie.
No tak, tak, no nie, to oczywiście, tak, nie, w tym sensie, że powiedzmy, że kupił mocny komputer, żeby móc odpalić Forcę Horizon 3. Na tym sprzęcie, bo wydaje mi się, że jednak po prostu to jest dobry console seller, nie?
Ja ostatnio mam takie wrażenie odnośnie kupowania komputera, że to jest tak, że osoby, które głównym sprzętem do grania jest komputer, mają po prostu jakieś tam sprzęty, które raz na jakiś czas update'ują i sobie na nich grają. Czy to kartę zmienią, czy to tam coś dobudują, czy tam raz na jakieś kilka długich lat kupują, całość od nowa składają. Ale mam takie wrażenie, że jeżeli gdziekolwiek wśród rozmów pada hasło, słuchajcie, mam taki budżet, chciałbym złożyć sobie nowy komputer, to wszyscy ci ludzie, którzy mają komputery 2-3-4-letnie i bez problemu sobie na nich grają, co więcej, plując na tych biednych konsolowców, mówiąc, jakie to tam dziadowskie w ogóle te gry na konsolach wyglądają, uważają, że ten nowy komputer, który się składa, to musi być tylko i wyłącznie najwyższa półka. No, a jak nie taka za 7 koła, to bez 5 koła na kompa w ogóle nawet nie ma co zaczynać. No i to jest mega śmieszne, dlatego że ci wszyscy ludzie, którzy grają na komputerach, które mają jakiś, nie wiem, rok, dwa i grają w 40 klatkach i na medium albo coś w tym stylu, nagle jeżeli ktoś pyta, słuchajcie, mam 3000, chcę złożyć komputer do grania. Wiadomo, taki za 3000. Nie, stary, za 3, w ogóle nie zaczynaj, 5 to jest minimum, a przy 7 możemy zacząć rozmawiać. I to jest tak śmieszne, to jest autentycznie tak zabawne.
Znaczy to wiesz, ja to widzę oczywiście wśród tych osób, które oczywiście polecają ci, bo musisz myśleć perspektywicznie, bo na pewno będziesz chciał w przyszłości sobie kupić Oculusa albo Vive, więc no nie możesz mieć komputera takiego, wiesz, od starego, bo faktycznie jak jesteś, jak masz chęć po prostu grać na PC, to ci wystarczy komputer 2-letni na przykład. Ja mam maszynę, która ma swoje lata, masz wstyd przyznać się, nie, jak stary to jest sprzęt, ale jestem bardzo z niego zadowolony. I sobie nie myślałem, żeby sobie zmienić na kartę graficzną na ten GTX 1060, nie? To jest ta średnia półka z tych najnowszych kart Nvidia. No ale jeszcze tak mówię, no, jeszcze pociągnę, prawda? Jeszcze zobaczę, jak się tam sytuacja na rynku wyklaruje, bo wiadomo, że teraz jak wchodzą te nowe karty, no to one mają wysokie ceny, idą święta, po świętach, prawda, nie wiem, w styczniu te ceny powinny spaść, więc wtedy jeszcze raz się zastanowię. Ale naprawdę, masz 100% racji. Naprawdę nie trzeba mieć najnowszego komputera. Teraz, jak komputer zmieniasz teraz na 4 teraz, lata, to już to się wystarczy.
Jak będę komuś radził, żeby zapytał się na grupie o to, jaki komputer złożyć, to powinno się zadać pytanie. Powiedzcie, jakie macie sprzęty, na których teraz gracie na PC? Żeby porównywać sobie, co kto ma i jaką tam się gra. Natomiast mam pewien temat dosyć interesujący, albo i nie, wręcz przeciwnie, ale który regularnie powraca na Fantasmagierii. Wyobraź sobie, że kiedy patrzę w lewo, tutaj w miejsce, w którego nagrywam, stoi ktoś koło mnie i na mnie patrzy.
Kobieta twoja, żona.
Nie, lepiej. Jest to mężczyzna, taki, który ma 27 centymetrów.
Figurka.
Tak, bo kupiłem kolekcjonerkę, wyobraź sobie, i to w naszej klasycznej metodzie polecanej wszystkim kupowania kolekcjonerek, czyli na przecenie. Jak żeby inaczej.
No to a cóż to za figurka właśnie, cóż to za gra?
Wyobraź sobie, że jest to najbardziej wypasiona, jaka była z tych edycji kolekcjonerskich, Assassin's Creed Syndicate, czyli tak zwana Charing Cross Edition, w której w ogóle pudło, jak przyszło, było bardzo imponujące.
Rozumiem, że jak powiedziałeś fazę, to że masz tego protagonistę, nie protagonistkę.
Tak,
nie...
to jest ten Jacob, czy też jakkolwiek on się nazywa. I tak, pudło w ogóle jak przyszło, to wyglądało mega kosmicznie, bo to jest jakieś takie wielkie, ono ma chyba z pół metra wysokości, z 30
cm. To musisz zobaczyć pudełko do Halo 5 Guardians z tej limitowej edycji. Stary, ciężarówką podjeżdżasz po prostu. Musisz mieć wózek widłowy i na paletach.
Wiesz, i tam oczywiście były jakieś artbooki, mapy, bajery, DLC i tak dalej, ale figurka naprawdę rewelacyjna i co jest najprzyjemniejsze i najfajniejsze, to grę teraz można kupić tak mniej więcej za jakieś 90 zł. W sensie samą w sobie Syndicate'a. A ta kolekcjonerka trafiła w moje łapki za 149 zł.
No to pięknie.
Więc zakładając, że gry nie miałem, to za same te wszystkie bajery dopłacić 50 zł, naprawdę deal życia.
Szczególnie,
a na
te
PC
figurki...
w ogóle był jeszcze tańszy.
No tak, ale te figurki są rewelacyjne. One są, moim zdaniem, no oprócz tam naprawdę są takie figurki, które są już totalnie, wiesz, takie po 200-300 euro, powiedzmy, a chociaż rzadko się widzi takie kolekcjonerki, bo takie kolekcjonerki są tak robione, tak, żeby one miały, no, żeby można było u Chińczyków szybko złożyć, żeby to więcej niż tam parę dolarów nie kosztowało. Ale te figurki, te statuetki wręcz, no są przepiękne, bo one zwykle tam jest jeszcze jakaś poza, prawda? Jakiś,
tak, w ogóle on jest, wiesz, stoi, on ten Jacob stoi na logu asasynów, który jest ułożony niczym z torów kolejowych, jak na zwrotnicy, także te szyny się na siebie nachodzą. No on ma taki lekko wyginięty płaszczyk. Nie, naprawdę figurka jest rewelacyjna i jestem pod mega wrażeniem, że oni tak robią te figurki. To nie jest jakieś, wiesz, plastikowe dziadostwo, tylko autentycznie robią mega, mega fajne figurki.
Ale żeby się nie okazało, że to będzie początek twojej dużej, wielkiej kolekcji, bo jak tak złapiesz bakcyla, to może wrócisz i znajdziesz to poprzednie.
Wiesz co, to jest tak, że ja regularnie patrzę, w momencie, w którym nagle gdzieś tam wpada mi na socjalach właśnie jakaś duża przecena, to zawsze o tym myślę. Na przykład raz przegapiłem Aliena, tego strasznego, takiego złego, jak on się nazywał, Colonial Marines bodajże?
Tak.
Była za 49 zł kolekcjonerka pecetowa, w której był w ogóle Power Loader ruszanymi elementami, ale niestety przegapiłem, bo bądź tak, kolekcjonerki w momencie, w którym wychodzą w dniu premiery, to te ceny zazwyczaj są totalnie absurdalne.
Oczywiście.
Pomijając takie gry jak Wiedźmin 3, gdzie one się po prostu wyprzedają jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży oficjalnej, czyli w preorderach wszystkie zostały wykupione, to 3/4 tych kolekcjonerek potem stoi gdzieś tam w tych sklepach i zbiera kurz. W przypadku gier Ubisoftu chyba jest tak zawsze, że zawsze te kolekcjonerki ich, bo pamiętam, że wszystkie Assassiny były przeceniane na bank Splinter Cell'a, gdzie ta edycja z zegarkiem jakimś w ogóle szpiegowskim była do kupienia też za, nie, 40 czy 50 zł. Więc warto szukać kolekcjonerek po przecenach.
Dokładnie, bo kolekcjonerki generalnie nie są takie złe. Ja nie jestem na przykład wielkim przeciwnikiem, tylko po prostu zawsze mnie denerwuje po prostu niska jakość wykonania większości z nich. Że tylko niektóre tak naprawdę są godne tego miana bycia po prostu jakąś, nie wiem, edycją limitowaną, kolekcjonerską. Nie wiem, tak naprawdę bardzo fajnie wygląda figurka z Duma, dorzucona właśnie do wersji kolekcjonerskiej. Bardzo ładnie też wygląda figurka do Overwatcha, tylko ona jest taka niekolorowa. Nie wiem, czy widziałeś, ona jest bardziej... Nie wiem dokładnie, ale ona bardziej przypomina taki, jakby była z brązu wykonana, czy nie. No może mnie coś tam pamięć nie do końca, ale jest duża dosyć. Jest bardzo elegancka i jest... Ma dużo szczegółów, dużo detali, więc naprawdę są fajne rzeczy, tylko po prostu to jest kwestia tego, żeby to godnie wyglądało, no bo to w końcu wystawiasz, prawda, na swojej półkę, na widoku, bo chcesz to podziwiać, tak? I też, żeby jak ktoś przyjdzie, zobaczy, aha, o, pięknie to wygląda, nie? Że to nie była taka próżność. Ale Piotrze, jest tyle tych gier, więc na pewno dużo grasz. Jeśli znajdujesz czas oczywiście, to próbujesz wepchnąć jak najwięcej ten wolny czas, już nie. Ale przyznałeś mi się, że oglądasz też Luke'a Cage'a. Zanim przejdziemy do Gania i zakończymy, prawda, grami, tak sobie pomyślałem, że nie będziemy robić kończyka kulturalnego, ale zapytam się o tego Luke'a Cage'a. Jak ci się podoba w ogóle kolejny serial Netflixa o superbohaterach Marvela?
Powiem ci tak, bardzo mi się podoba. Nie obejrzałem jeszcze całego, bo to nigdy nie wiadomo, bo w przypadku, że tak powiem, drugi sezon Daredevila, hashtag pamiętamy, gdzie pierwsza połowa była super, a druga połowa niestety nie. to obejrzałem połowę Luke'a Cage'a, bo jestem, powiem to, jeżeli ktoś oglądał, to nie będzie spoiler dla kogoś, kto nie oglądał, ale jak ktoś oglądał, skojarzy moment, właśnie Luke wskoczył do śmieciarki. Kojarzysz moment?
Tak,
to jestem właśnie w tym momencie, no i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo mi się podoba ten serial, jest fajnie zrobiony, jest zupełnie inaczej zrobiony. To jest w ogóle ciekawostka, mam wrażenie, że każdy serial Netflixa jest inny. Jessica Jones była w zupełnie innym klimacie, Daredevil był w zupełnie innym klimacie, Luke Cage jest w zupełnie innym klimacie.
Tak.
Z tego, co tam po internetach mówią, to Iron Fist też ma być bardziej komediowy i wręcz dowcipny. Super bohater.
Flash, bardzo, prawda?
Tak. Więc to jest mega, mega fajne, że Netflix próbuje robić za każdym razem coś innego.
Wiesz, co mi się w Luke Cage podoba to, że oni poruszyli ten świat Harlemu, ale oczywiście... nie tak ultra-realistycznie, nie? Bo tam w końcu się pojawia super bohater, nie? Człowiek, który ma niesamowitą moc, żeby nagle trząść tym Harlemem, tak? Tym półświadkiem przestępczym. Ale podoba mi się, bo zwykle jak masz takie seriale, w których większość osób, no nie, jest czarnoskóra, jak na przykład, nie wiem, masz taki, bo też jest taki serial Power, o ile się nie mylę, na Netflixie i tak dalej.
Kiedy masz na przykład... Down chyba, tak, który jest tam po tworzącej się muzyce, nie?
Tak, no, ale chodzi o to, że po prostu ten świat jest taki przeanalizowany, że widzisz po prostu tych wszystkich gangsterów i zamiast pokazywać ich w takim prawdziwym świetle i tak dalej, to się tak trochę idealizuje to życie. Że trochę tak wygląda to, że ci młodzi ludzie to oglądają i patrzą, jakie to życie gangsterów jest fajne, nie? Pieniądze, samochody, kluby i tak dalej. A tutaj jest tak zbalansowane i to mi się strasznie podoba i muszę przyznać, że te początkowe odcinki, no uważam, że są fenomenalne. Kiedy jeszcze ta akcja się buduje, kiedy to napięcie się cały czas właśnie to napięcie tak wzrasta, no nie? Kiedy poznajesz te wszystkie postacie, nie? Kiedy poznajesz Luke'a Cage'a i jego tam przeszłość, kiedy był w więzieniu, prawda, i tak dalej, no bo zawsze no, musisz mieć tą historię powstania tego superbohatera, skąd on się wziął i tak dalej. To mi się bardzo podobało. No i też bardzo mi się podobało przedstawienie tych złych. Tam, ja nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor. To jest niestety mój problem z pamięcią nazwisk, ale ten, który grał Cottonmoutha, czyli tego właściciela. Ja go bardzo lubię, tego aktora, ale ja go na przykład nie znam z dużych roli. Ja po prostu go wcześniej znałem.
Tylko w ogóle nie znam.
Ale nie, na pewno oglądałeś House of Cards, nie?
Wiesz, że nie?
Nie? Oho. I w House of Cards on gra...
O ile się nie mylę, pierwszego sezonu.
On gra Remiego, czyli takiego lobbystę i takiego, wiesz, z górnej półki lobbystę, nie? I bardzo fajna postać. I tutaj też po prostu no, on tworzy taką niesamowitą aurę mocy. No co? I tam jest kilka takich fantastycznych ujęć, kiedy on coś mówi, przemawia i tak dalej. I kamera specjalnie pokazuje go na tle, wiesz, tam jakichś obrazów przedstawiających kogoś i tak dalej. No i chcę tutaj zdradzać za bardzo, bo przeżywanie tej sceny. Właśnie to uwielbiam w serialach Netflixa, że one nie mają jakiejś historii, której nie mógłbyś pokazać czy przedstawić w filmie. Owszem, mógłbyś. To byłby oczywiście dużo bardziej treściwy film niż na przykład jacyś Avengersi i tak dalej, Ultrony i tak dalej. Ale oni mają naprawdę długie sceny, potrafią je przeciągać.
Znaczy, to jest właśnie, bo mi się wydaje, że to wiesz, przez, nazwijmy to, kulturę binge-watchingu. Tego, że dostajesz cały serial od zera. Znaczy, w sensie cały serial naraz. Że jeżeli chcesz, to możesz jechać nawet go w 10-godzinnym ciągu. To oni mogą sobie na to pozwolić, bo to nie jest tak, że oni muszą budować serial w ten sposób, że musi się kończyć twistem, musi się kończyć jakimś szokiem, żeby ludzie przez tydzień czekali, tak jak Gra o Tron, żeby czekali, co się stanie. To oni mogą pozwolić sobie na takie płynne budowanie i ujęć i tego, że oczywiście ten odcinek jeden w drugi przykłada się i są... momentami to wręcz widać, że wiesz, że ta kamera tak powolutku jedzie, są sceny milczenia, ludzie się namyślają. To jest zupełnie inaczej, to jest budowane niż klasyczne filmy, czy kiedyś były seriale robione.
Dokładnie. I pierwszym takim serialem, który ja pamiętam, że tak fantastycznie tym operował, to na przykład było Breaking Bad. Nie wiem, czy oglądałeś Breaking Bad. Znaczy, to nie jest stary serial, bo ten serial niedawno miał ostatni sezon tak naprawdę. Wiesz, to nie jest, ale to jest serial, który ja pamiętam, że po prostu tam były takie momenty, że się nic nie działo na ekranie, a ty siedziałeś na krawędzi, znaczy nie to, że się nic nie działo, nie, ale po prostu było tak, że ta kamera, po prostu jakby ktoś z boku, nie, przyszedł do pokoju i patrzył, co ty robisz, nie? W telewizji leci jakiś serial, a tam naprawdę nic się nie dzieje, tak na pierwszy rzut oka. A ty po prostu siedzisz i wiesz, nie wiesz, co się dzieje, wiesz, zagryzasz sobie paznokciem. To jest fantastyczne. Ja generalnie nie uważam na przykład Luke'a Cage'a za film lepszy od Żala mi się łączy te zabawki dzieci. Nie uważam, że to jest lepsza saga niż na przykład Daredevil, ale uważam, że to jest lepsza saga na przykład niż Jessica Jones.
A powiem ci, że akurat dla mnie Jessica Jones była najciekawszym serialem. I Luke Cage jest dla mnie na drugim miejscu, bo podoba mi się, że on ma zupełnie... Przez to, że bohater ma takie uzdolności, jakie ma, to bardzo długo zastanawiałem się, czy oni będą w stanie stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla niego, takie, które miałoby racjonalny sens.
Ale tam jest, momencie... tam jest taka scena, zanim oni, prawda, znaleźli ten no, naprawdę skuteczny sposób, to jedna z powiedzmy z antagonistek mówi, że okej, okay, jest taki, to zrób to i to. I to mi się strasznie podoba, no nie? Że,
tak.
Że no w sumie, to jest wiesz, to jest najlepsze, że po prostu czasami trzeba kogoś z zewnątrz, no nie? Który na to ma takie spojrzenie od razu, no nie, no wiesz, no musisz myśleć jak outside the box, jak to się mówi, nie?
Plus podoba mi się bardzo to, że dla mnie akurat to wynika z mojej nieznajomości komiksów, że Luke Cage jest bohaterem, którego ja nie znam.
Tak.
I jak był jego origin story, to ja poznawałem jego origin story, tak naprawdę skąd on się wziął i było to dla mnie jakoś tam zaskakujące. W momencie, w którym widzę z origin story Batmana, czy nawet Daredevila, to nie jestem w stanie być zaskoczony niczym.
Tak. A najzabawniejsze jest to, że ze względu na to, większość postaci, większość superbohaterów już dawno została wymyślona. Co, wiesz, nie pojawiają się nowi, tylko najpierw jakieś nowe wersje starych bohaterów. To on chyba, o ile się nie mylę, mogę się mylić, ale on gdzieś powstał w latach 70. Czy może później?
Ja mam wrażenie, że bohaterowie to wszyscy powstali, wiesz, tam od 30 do 70 lat właściwie. No,
wszystkich Stanley oczywiście stworzył, nie? Tak.
A to w ogóle śmieszne jest, bo ja wcześniej ja trafiłem na filmik, który był kompilacją wszystkich easter eggów ze Stan Lee i nie miałem pojęcia, że Stan Lee w serialach Netflixowych też się pojawia, tylko w zupełnie inny sposób niż w filmach.
Tak. No ale to chyba jest taki bardzo statyczny sposób, tak? Chyba zdjęcie.
Tak, on jest zawsze plakatem gdzieś tam w tle, albo właśnie jako zdjęcie, albo jako plakat, albo jakiś tam poszukiwany, ktoś tam w stylu. Natomiast teraz mówiąc, Luke Cage absolutnie jak najbardziej jest moim zdaniem warty obejrzenia, bo tak. W ogóle on też jest zbudowany, ja nie uważam się za jakiegoś niesamowitego eksperta, ale widać to bez żadnego problemu, że momentami ujęcia są wyjątkowo takie specyficzne. W pierwszym odcinku jest taka scena, jak oni rozmawiają, on z tą policjantką rozmawia i to wszystko wygląda tak, jakby to było kręcone przez szybę. Bo jadące samochody za nimi robią gigantyczne refleksy, takie, że właściwie zasłaniają pół postaci. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Też jest bardzo mocno podkreślona rola muzyki w serialu, bo właściwie w prawie każdym odcinku jest scena muzyczna. Gdzie jest jakiś właśnie występ muzyczny i do tego albo coś się dzieje, albo po prostu jest jakoś to tam zmontowane sensownie.
Czyli nie wiem, czy to robią te same ekipy w te wszystkie seriale, bo rzeczywiście tak jak powiedziałeś, że każdy serial jest taki inny, specyficzny, ma nie tylko temat, jest odrębny, no bo to nie chodzi o to tylko, że się superbohaterowie różnią, nie? Ale naprawdę i ci superzłoczyńcy są inni, i środowisko jest inne, i jakby problemy są inne i to, że na przykład, nie wiem, Jessica Jones jest kobietą, wiem, że to tak zabrzmi dziwnie, ale to ma znaczenie, bo to pokazuje, wiesz, że to jest silna kobieta, ma swoje problemy i tak dalej, ale no ona jest protagonistką. Tu mamy czarnoskórego, więc jakby, wiesz, to kwestia bohatera to ma znaczenie i zresztą później pod koniec tego pierwszego sezonu, na pewno będą kolejne, zrozumiesz, o co też mi chodzi. No ale nie, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Zresztą seriale na Netflixie, no to jest klasa jednak. Chociaż różne się zdarzają, bo ja na przykład nie wszystkie oglądam, bo ja to produkuję mnóstwo tego.
Ja mam bardzo mało czasu, więc oglądam bardzo... Wiesz, dla mnie oglądanie Luke'a Cage'a to jest tak spokojnie 2 tygodnie z bańki. Binge-watching? Nie.
No właśnie możemy powiedzieć, że zamykamy w takim razie kącik kulturalny.
A powiedz mi jeszcze tylko na szybko, czy oglądałeś Westworld?
Oglądałem. I Westworld bardzo mi się podoba, bo ma fantastyczną atmosferę. No, na pewno większość naszych słuchaczy wie, o co chodzi, ale Westworld to jest nowy serial science fiction HBO na motywach filmu. On oczywiście odbiega szczegółami, dlatego że to jest seria od tego oryginalnego filmu, bo film jest dosyć prosty w fabule. Mamy przyszłość, mamy bogatych, znudzonych ludzi, którzy szukają przygód w takim wirtualnym świecie. Tylko że to nie jest wirtualna rzeczywistość, tylko to jest prawdziwy świat i gdzie zamiast aktorów masz androidy. I one są zaprojektowane, żeby tam odgrywały różne sceny. Oczywiście one w różnych sytuacjach, zależnie od tego jak goście, czyli właśnie ci bogaci, znudzeni ludzie reagują, tak gospodarze, czyli ci androidzi się zachowują, nie? I tam przynajmniej to jest jakaś scena, na przykład, nie wiem, ze średniowiecza, czy tam jakiś klimat średniowieczny. W tym przypadku Dziki Zachód, nie? To stanowiłaś. To jest świetnie zarysowane, bo oczywiście tam jest cała kwestia tego, że te androidy są rozwijane, zyskują prawdopodobnie świadomość. Tylko to oczywiście będzie gdzieś tam na jakichś etapach rozwijane, nie? To jest, ale serial ma fantastyczny potencjał.
Ja usłyszałem w kilku już różnych miejscach, że dla HBO to jest nowa gra o Tron.
A, to są takie hasła, wiesz, rzucane, nie? Jeśli oni chcą zainwestować te pieniądze w to, jakie zainwestowali w Gry o Tron i będą to tak promować, no to świetnie, to jest super, dlatego że obsada jest rewelacyjna. Tam gra Ed Harris, Anthony Hopkins, znaczy dużo jeszcze aktorów, których na pewno z twarzy rozpoznasz i tak dalej, ale naprawdę...
Ja na razie nie oglądałem, powiem ci, nagrałem, bo widziałem go, mam nagrane do obejrzenia później Luke Cage, na razie ma pierwsze to... kilka odcinków o sportu zbiera w tym czasie.
Znaczy ja też wolałbym właśnie poczekać, aż się wszystko pojawi, nie wiem, jest, tylko że to jest też HBO, prawda, nie wrzucają swoich materiałów na Netflixie, więc... Ale pierwszy odcinek można obejrzeć za darmo, tylko o ile się nie może, trzeba po prostu chyba wejść na stronę albo Westworld, albo HBO, ja nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale warto się zapoznać z tym. No ale ty, że masz HBO, to możesz sobie spokojnie zbudować tą kolekcję i później zrobić sobie taki właśnie binge-watching i delektować się tym. To jest najprzyjemniejsze właśnie w oglądaniu seriali, to jest jak w czytaniu książki, nie czytasz rozdział i czekasz, nie wiem, tydzień na czytanie kolejnego rozdziału, tylko po prostu książka, znaczy rozdział za rozdziałem, odcinek za odcinkiem.
No dobrze, to może powiedz Damianie, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to zbliżałeś się do końca Deus Exa. Domyślam się, że skończyłeś.
Skończyłem Deus Exa i oczywiście słyszałem te wszystkie opinie, że to zakończenie jest takie, a takie i tak dalej.
To ja się z nimi w ogóle nie zgadzam.
No, ale wiesz, ale jest coś takiego, że psychologicznie po prostu zostaje ci w głowie to, że no teraz będziesz konfrontował to, co widzisz, z tym, co się mówiono. I ja mam takie małe zastrzeżenia, jeśli chodzi o strukturę tej gry, że ona, bo już pomijając gameplay i tak dalej, ja skończyłem w ogóle tę grę właściwie nie rozbudowując większości elementów mojej postaci. Bo wiadomo, że to jest też tak, że no, najlepiej się wyspecjalizować, nie? Bo jeśli ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, nie? Lepiej sobie po prostu wybrać kilka tych upgrade'ów, augmentacji i w nie zainwestować, to najlepiej na to wiedziesz, ale właściwie tam pod koniec gry, kiedy odblokowujesz możliwość jakby bezgranicznego upgrade'owania swojej postaci, to ci tak naprawdę brakuje tylko tych punktów, nie? Tych praxis, czego one się nazywają.
Które można kupić za pieniążki.
Tak, to jest w ogóle masakra. Chociaż ja nie wiedziałem, dopiero jak rozmawialiście o tym, to wiesz, dotarło do mnie, że po prostu no, nie ma takich rzeczy, po którą by nie sięgnęli wiesz...
Co za czasy,
głodni,
jak to się mówi.
Głodni pieniądze. Ale chodzi o to, że ja odniosłem wrażenie, że nie przeszkadzało mi to zakończenie jako tako, tylko że ono po prostu rzeczywiście nie prowadziło jakiejś takiej dużej historii. Ja miałem wrażenie, że to jest bardziej jakiś chain quest, jak na przykład jeden z wielu w Wiedźminie, tak? Nie wiem, ten słynny quest z Baronem, czy coś takiego, że to nie jest coś epickiego. Wydaje mi się, że zakończenie poprzedniej części, tak, Human Revolution, gdzie masz tą taką decyzję arcyważną, ale mimo wszystko, nie, czujesz, że masz taki, że to zakończenie jest znaczące, w tym sensie, że no, podejmujesz decyzję, bardzo ważną decyzję o losach świata. Tutaj właściwie to jesteś jakim policjantem, cyborgiem.
No troszeczkę moim zdaniem.
Tak, jesteś policjantem,
jest
cyborgiem, który zamyka
świata,
sprawę.
A to jest, dokładnie, pięknie powiedziane. I to wiesz, przez to, że tam się dzieje drugi wątek w tle i trzeci i czwarty, wszyscy są agentami, którzy mają tak wiele twarzy, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Natomiast jedna rzecz, która mi się podoba, nie podoba, zupełnie czymś innym chcę powiedzieć, że zastanawiam się, czy to jak grasz, to grasz tylko systemem gry, czy jakoś wczuwasz się w granie. O co mi chodzi? Bo to było coś, o czym zdałem sobie sprawę dopiero dużo później, jak skończyłem grę. Deus Ex nagradza najbardziej gracza, jeśli chodzi o punkciki, doświadczenie i całą resztę, za niezabijanie nikogo i bycie stealth.
No.
To jest najbardziej, z punktu widzenia systemu gry, najbardziej opłacalna taktyka. Bo dostajesz, jeżeli już kogoś atakujesz, to za obezwładnienie jest więcej punktów niż za zabicie, a jeżeli generalnie nie idziesz na konfrontację, to jest jeszcze więcej punktów. Tak jest zbudowany system gry. Ja grając przez dużą ilość czasu, za wyjątkiem chyba jednej sporej wymiany ognia, raczej byłem gościem, co tam się przekradał i tam większość przeciwników eliminował, chociaż nosiłem za sobą broń palną, a nie żadne tam zabawy w
znam to, bo też właściwie moją ulubioną bronią był pistolet na te strzałki osypiające, ale miałem Cewers w plecaku, na wszelki wypadek.
No, natomiast pomijając, że on się tak naprawdę w ogóle nie przydał i za wyjątkiem jednej sceny w pobocznym queście, gdzie po prostu nie chciało mi się bawić w skradanie, tylko wszystkich rozwaliłem, to raczej jednak większość przeciwników usypiałem. Aha. Po czym nagle, pod koniec gry, kiedy masz tam konfrontację nie z głównym bossem, tylko z tymi jego jeszcze wcześniej pomocnikami, to z pełną premedytacją wszystkich tam zabijałem, dlatego że w głowie uważałem, że to są bardzo źli ludzie i oni nie zasługują na to, żeby ich ocalić. I przypomniało mi się, że ja grałem w Hitmana, tego poprzedniego, nie w Absolution, nie w tego, który teraz wychodzi. To była misja, jak ktoś grał, to skojarzy, w sierocińcu, gdzie tak jak właśnie też całą grę raczej byłem tam tym, co usypiał i chował ludzi i tam nic nie robił, to misję w sierocińcu przeszedłem z shotgunem w dłoni i za wszystkich zabijając jak najbardziej brutalnie. Więc zabawne jest to, że czasami odgrywanie postaci może bardziej wpłynąć na to, jak grasz, aniżeli to, jak gra tobie systemem to sugeruje. Ciekaw jestem, czy masz podobnie, czy w ogóle na to nie zwracasz uwagi i zawsze myślisz to, co jest najbardziej opłacalne.
Znaczy nie patrzę, bo tam oczywiście gra ma te elementy... Te elementy, które, nie wiem, no, pokazują ci, znaczy elementy, to jest ta część interfejsu, że rzeczywiście widzisz, kiedy na przykład, nie wiem, ściągniesz przeciwnika z daleka, na przykład jeśli masz snajperkę, tak, i strzelisz mu prosto w głowę i tak dalej, to dostajesz jakieś ekstra punkty. Jakby to, wszystko jest liczone, to ja rozumiem. Ale jakby to nie było dla mnie motywacją, prawda, że jakby punkty rozwoju, na przykład nie robiłem tego tak, po prostu w danym momencie czułem, że najszybciej, najefektywniej, bo tak zastanawiam się, po prostu co by zrobił agent, tak, po części właśnie, tak? Żeby to jak najszybciej przejść. Czasami nie chciałem się za bardzo irytować, bo pod tą grę możesz przejść jak shooter, ale uważam, że akad, o ile to nie byłby najgorszy shooter, w jaki grałem, to strzelanie wcale nie jest takie przyjemne. No, chyba, że sobie rozwiniesz tą postać, prawda? Tam zainwestujesz te pancerze jakieś dodatkowe, rozbudowujesz broń, bo ten crafting jest taki dosyć prosty, ale jest, nie? Że możesz sobie poprawić broń, jakieś dowodować elementy, celowniki laserowe. Naprawdę to jest ciekawe, ale strzelało mi się na przykład w takich potyczkach, które były dumopodobne, gdzie nagle wszyscy się na ciebie rzucają, wiesz, cała policja, no nie, jakieś roboty, te mechy takie policyjne, no to jakby jesteś bez szans. Więc jakby po części nawet gra nie chce, żebyś grał agresywnie. Że ona na przykład samym tym, to nie jest poziom trudności, tylko po prostu tym, że no, będziesz przytłoczony i oczywiście pewnie sobie, jak będziesz chciał, to sobie poradzisz nawet z armią czy bandziorów, czy policjantów, bo ta gra, no wiadomo, każdą taką sztuczną inteligencję można oszukać. Wystarczy, że gdzieś się schowasz na jakiś czas, no to oni po jakimś czasie tracą zainteresowanie, później ten alarm się wyłącza i tak dalej, i tak dalej.
Plus przez to, że w grze jesteś typowym chomikiem, który przetrząsuje każdą szafkę, każdą pudełko, każdą skrzynkę, to bardzo szybko masz przy sobie ogromny arsenał, 10 granatów takich, 12 granatów takich, jedną rakietnicę i tak dalej, i tak dalej.
No ale przyznam, że ja w ogóle granatów nie używałem. Używałem trochę min, i bo to były takie dobre pułapki, kiedy ktoś się gonił i tak dalej, więc to się świetnie sprawdzało.
Ja nigdy nie użyłem żadnej miny, używają granatów.
Mhm. Ale były na przykład takie misje, no, najwyżej no to będzie spoiler, no mam nadzieję, że strasznie komuś nie popsujemy, ale były na przykład ta misja z wyznawcami, prawda, w tym, w cudzysłowie, w kościele, można powiedzieć, że to jest kościół. I tą misję...
No ja tam się przelazłem tyłem i typa...
No właśnie, ja to zrobiłem, znaczy to było tak, że na początku, wiesz, przekradłem się, ale później... Już było tak, że już właściwie jak ktoś mi podchodził za bardzo i tak dalej, było zbyt agresywnie, to się już nie bawiłem, prawda? Nie zależało mi na tym, żeby, nie wiem, zrobić jakieś osiągnięcie związane z tym, że jestem właśnie pacyfistą i tak dalej, bo na pewno takie jest, ale z tego, co słyszałem, to przez to, że gra ci nie informuje, kiedy złamiesz te reguły gry bycia pacyfistą, że ona ci nie informuje, że coś takiego zrobiłeś, że coś się mogło wydarzyć, nie? Że ktoś mógł zginąć i jest to przypisane do twojego konta, nie? Na przykład a propos tych misji.
Czy miałeś quest poboczny, bo tam generalnie questy poboczne moim zdaniem były w większości takie sobie.
No.
Czy to, no to przeciętne były. To nie było złe, natomiast było, no takie tam mech troszkę. No,
ale starałem się robić wszystkie.
Natomiast był jeden, który był bardzo dobry. I to był quest z, ta postać się nazywa Żniwiarz.
O, to musisz troszeczkę... Ja chyba grałem.
Zaczyna się od tego, że trafiasz do bocznej alejki, gdzie jest miejsce zbrodni i tam to się dalej toczy już dużo dalej.
A widzisz, to być może to było...
Ominąłeś ten... Powiem ci, to był najlepszy quest ze wszystkich questów pobocznych w grze.
Ale widzisz, ja muszę sprawdzić, bo najlepiej to było, gdybym sobie teraz włączył to, bo widzisz, bo jeśli opisujesz to i ja tego nie kojarzę, to wygląda
to... śledztwo. Tam prowadzisz śledztwo i musisz rozgryźć zagadkę zabójcy seryjnego. No to jeżeli byś trafił, to absolutnie...
No musiałbym pamiętać, tak, bo ja pamiętam, że oczywiście robiłem
wszystkie... Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy grał albo gra w Deus Exa i ma w nosie większość tych misji pobocznych, to akurat ten wątek absolutnie musowo koniecznie trzeba przejść, bo to jest jeden z lepszych questów, z pobocznych questów, to jest najlepszy poboczny quest całej gry, a nawet patrząc na główną fabułę, to jest jeden z ciekawszych punktów.
Bo problem w ogóle z tymi głównymi fabułami, misjami jest taki, że szczególnie te, które cię przenoszą do jednego miejsca. Tam lecisz z tym Cicikanem, czy jak on się nazywa, tym agentem, pilotem i nie wiem, jest ta misja, że się tak wyrażę, w Alpach, na pewno kojarzysz. I tak się zastanawiam, czy ona ma w ogóle sens. Ty masz tam coś lecieć, po coś. Bardzo szybko okazuje się, że prawda, dostajesz w głowę i tak naprawdę myślisz tylko o tym, żeby uciec stamtąd. I tak sobie pomyślałem, okej, koniec końców, no nie, jakby pewne informacje wyciągasz, no nie, z tej misji, ale jakby zastanawiam się, no, gdzie tam był jakiś taki konkretny sens, nie? Co miałeś tam zrobić? Dlatego, że jest bardzo dużo lokacji, a bardzo rozbudowana. Tam jakieś ciekawe rzeczy się dzieją, bo na przykład możesz ciężkim sprzętem poruszać, nie? Czy się powiesz, tam jakieś przyciski naciskasz, wiesz, przesuwasz jakieś rury, jakieś, nie wiem, co to jest, jakieś wiertła. I tak mówisz, no kurczę, ale to po co jest, nie? Czy tam jakieś tajne przejście odkrywam, czy nie? I tak dalej. Ale to później do niczego nie służy. I tak miałem wrażenie, że brakowało mi w tej grze trochę więcej takiej treści, takiego sensu. I no dlatego żałuję, że tak nie trafiłem na tą misję, bo ja oczywiście tam zrobiłem wszystkie inne poboczne, które się trafiały, nie? Które dostajesz gdzieś tam przypadkowo rozmawiając z kimś, prawda? Tam jest no jest parę takich teoretycznie bardzo interesujących misji, no nie? Tam z tym podziemiem, z tą wolną prasą i tak dalej. Tylko też one nie są jakoś specjalnie bardzo rozbudowane. Tylko chyba właśnie wrócę do Deus Exa i cofnę sobie save'a, żeby zobaczyć ten wyjątkowy save. Ale tak właśnie koniec końców. Nie mam nic do zakończenia, bo wydaje mi się, że ono jest w porządku, tylko po prostu ta gra jest jakby w innej skali. Że jakby naprawdę cała kwestia tego, że w Deus Exie poprzednim poznawaliśmy Jensena, jakby byliśmy świadkami tego jego przemiany i później decydowaliśmy o losach świata, bo naprawdę to, co się wydarzyło pod koniec poprzedniej części, to w tej cały ten świat, oczywiście no, gra jakby wybrała zakończenie, tak zdecydowała, co się wydarzyło po zakończeniu tam gry, jakby ten wybór, powiedzmy, został tutaj jakby zdecydowany przez twórców, tak? Jak oni chcą to pociągnąć tą fabułę, nie? Cały ten podział tego świata. Znaczy, to mi się trochę nie podoba, nie? Ta kwestia tego, że nagle wytworzono, moim zdaniem, bardzo sztucznie, chociaż no, to może mieć jakiś sens, nie? Ale ten podział na tych ludzi ze strzepami, prawda, cyborgów i takich naturalnych ludzi, zwykłych ludzi bez takich rzeczy. Że jakby moim zdaniem za bardzo to spłycono i jednocześnie dodano tego właśnie bardzo ważny taki społeczny wydźwięk, prawda? Że jakby
dla
to
mnie,
porównujesz to do właśnie do rasistowskich właśnie...
Największa różnica, jaką ja zauważyłem, jak myślę w swojej głowie, bo pytanie brzmi, jakbym teraz zagrał w Human Revolution, czy bym myślał tak samo, ale dla mnie największa różnica jest taka, że w Human Revolution miałem wrażenie większej ilości miejscówek. Ja wiem, że tu też się lata na tę misję, ale tam było kilka hubów. Tam miałeś i ten Szanghaj, i tam i Detroit, i tam coś jeszcze. Chyba Detroit było to główne miasto, nie? Chyba. Nie
no
pamiętam.
Tak, nie, Detroit, tak.
A tutaj tak naprawdę jest Praga i misje. I jest po prostu Praga i są misje. I w ogóle jak jedziesz na misję, to tak wręcz czujesz, że to jest misja, korytarz, który musisz przejść. A tam było tak, że leciałeś do innego miasta i tam się coś działo. Nawet jeżeli tam też była jakaś konkretna misja do zrobienia, czy coś, to miałeś wrażenie takiego tego półotwartego świata. Nawet za dużo powiedziano, bo po prostu był hub, w którym coś tam było trzeba zrobić. A tutaj jest tak, że jest tylko Praga i ta Praga jest taka strasznie, powiedziałbym, że jest skrajnie uboga ta Praga.
Właśnie, ale też grałeś w ten taki większy dodatek, nie? Bo tam jest jeden dodatek, który jest chyba...
Pre-order. Był pre-order. Jeden dodatek, który był w ramach pre-orderu i to jest misja na nie wiem, 40 minut właściwie, która jeszcze tak się dzieje, to jest w ogóle trochę śmieszne, bo ona się dzieje w połowie, tak jakby w połowie gry się dzieje. Bo ona, ten dodatek dzieje się po pewnych wydarzeniach w głównej historii, ale przed innymi wydarzeniami z głównej historii. To jest absurdalne. Ale pomijając to, jest System Rift, który jest w ten sposób dobrze zrobiony, że jest nieumiejscowiony bezpośrednio. Znaczy, on się dzieje w trakcie tego, jak Jensen siedzi w Pradze. Ale jeśli miałbyś go powiedzieć, w którym momencie głównej osi fabuły on jest, to tego nie wiadomo. Natomiast jest on prequelem trybu Breach. Bo to, co się dzieje w tym dodatku, jest podstawą całego w sobie trybu Breach. No i ten dodatek jest spoko. Jest jak najbardziej interesujący, jest fajna miejscówka, całkiem w miarę ciekawie się tam gra. To jakby to był quest poboczny w grze, to byłby jeden z tych lepszych questów pobocznych, absolutnie ewidentnie.
To dobrze. Ale a propos tego trybu Breach, korzystałeś w ogóle z aplikacji na telefonie i skanowałeś to, co jest na ekranie, bo znaczy, ja przyznałem, że mi się nie chciało.
O trójkodach.
No trójkodach.
Są dwie rzeczy. Aha. Są trójkody, które służą właśnie aplikacji na telefonie, skanowanie coś tam. Oprócz tego jest tryb Breach, który pamiętasz w grze, w którymś momencie włamujemy się do tej sieci neuronowej.
No tak, tak. Mhm.
To tryb Breach w pewnym sensie polega dokładnie na tym, na czym polegało włamywanie się do sieci neuronowej, czyli chodzisz w trójwymiarowym środowisku, rozwiązujesz coś na zasadzie zagadek przestrzennych, po to, żeby właśnie w cudzysłowie ukraść dane i uciec z tej zagadki przestrzennej. Nie? Mhm.
Przyznam, że to był taki bardzo, to były absolutnie prościutkie zagadki, ale to było coś przyjemnego, taka zupełna odskocznia. I przyznam, że ani mi się to nie przejadło, ani powiedzmy tam, nie mówię, żebym tęsknił, albo chciał, żeby tego było więcej, ale podobało mi się, szczególnie, że to ma więcej związanego z cyberprzestrzenią niż na przykład to hakowanie, tak, i ta zabawa logiczna, która w ogóle na padzie to jest jakaś masakra. Ja na przykład, bo jak gram na PC-cie w Deus Exa, to ja za każdym razem jak hakowałem, to przysiadałem się szybciutko na klawiaturę i myszkę. Bo wiesz, ta szybkość, no nie, przesuwanie się między tymi węzłami i tak dalej, no jest nieporównywalnie większa na właśnie na myszce niż na tym.
I dodatkiem jest jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem wymaga przestawienia się, to znaczy, że przez to, że dodatek jest odpalany jako oddzielna historia, to przeszedłem grę, miałem wybajerzonego Jensena, po czym nagle mam dodatek, gdzie po prostu mam 13 punktów, które mogę sobie rozlokować. Czyli wiesz, ja to jestem przyzwyczajony do tego, że mogę i podnosić ciężkie rzeczy, i jest, mam cicho biegi i wysoko skaczę i jeszcze jestem killerem, po czym nagle gram w dodatek i mam połowę umiejętności, ich nie mam. Więc to jest, no tak, masz po prostu ileś tam punktów, które możesz sobie rozlokować według własnych potrzeb, ale w stosunku do tego, jak wyglądał mój Jensen na koniec gry, jednak jest to dużo mniej.
Jakiś system turniejowy, wiesz, tworzysz builda pod ten.
No dokładnie tak, coś w tym stylu.
Nie, no to jest zdecydowanie dobra gra, warto w nią zagrać. Oczywiście w tym momencie, szczególnie, że chodzi tyle premier, jakby nie sądzę, że jest jakieś ciśnienie na to, żeby akater z Deus Exa poznać. Ja bym powiedział, że jeśli jeszcze do tej pory Deus Ex was nie przekonał, żeby go kupić, to nie musicie tego robić, ale na pewno warto jest, żebyście w momencie, kiedy...
No już listem. Jak będzie jakiś sale duży, to jak najbardziej.
Dokładnie.
To jest gra. No. To jest gra, która na początku może zniechęcić, ale w momencie, w którym kupi się taniej albo coś, to wtedy i będzie taki spokojniejszy okres czasu.
Tak.
To jednak warto ją przejść.
Tak, tak. Ale z takich gier w ogóle odmurzających, Piotrze, grałeś już Shadow Warrior 2?
Nie, nie gram, nie mam czasu niestety, ale chętnie posłucham twoich wrażeń.
To jest, ja króciutko, moje wrażenia są po paru godzinach, prawda, z rozgrywką i muszę przyznać, że to nie jest żadne zaskoczenie. Ja dokładnie tego się spodziewałem, tylko kwestia jest taka, że ja grałem w poprzedniego Shadow Warriora, więc ja wiedziałem mniej więcej, jak to wygląda i to jest jakby wszystko, co miałeś w poprzednim Shadow Warriorze, ale nawet więcej, lepiej. Zresztą humor no nie, na pewno widziałeś zwiastun. Bije z tej gry i on jest dosyć specyficzny. Albo ci podejdzie, albo nie. Ja takie mam taki 50-50 troszeczkę, nie? Bo nie wybucham się, ale mam przyjemność na przykład z wyłapywania nawiązań, nie? Więc w ogóle ten nowy Shadow Warrior 2, jeśli ktoś w ogóle nigdy nie widział czy klasyka, czy tej ostatniej gry, którą Flying Hog Studios, czy oni się Flying Hog Games nazywają?
Flying Jezus Maria, zaskoczyłeś mnie, Wild Flying Hog chyba.
Wild Flying Hog, tak. Oni zrobili tą poprzednią reinkarnację, odświeżyli, dali nowe życie w tej starej grze. I tutaj po prostu wszystko wiesz, jest ładniejsze, większe, płynniejsze. No, najbardziej jakbym miał porównać rozgrywkę właśnie takich współczesnych, jak ty niedawno wyszło, no porównałem do Duma. Bo właściwie cała zabawa się właśnie sprowadza do tego, że masz rozwałkę. Oczywiście ta gra fabularnie jest dużo bardziej rozbudowana niż Doom, bo Doom mimo wszystko, chociaż miał bardzo duże takie lokacje wielopiętrowe, złożone i tak dalej, był dosyć liniowy. Tam ta fabuła oczywiście była, tam cały ten... Ty poznawałeś te informacje, skąd się to wszystko wzięło, do czego to doprowadzono i tak dalej, co robisz dalej, tak? Ale tutaj masz element właśnie taki, wiesz, huba, z którego na przykład, nie wiem, dostajesz misję od para zleceniodawców i masz miejscówki, no nie, gdzie konkretnie akcje się dzieją, czasami do nich wracasz albo w jakichś różnych konfiguracjach. Tak mi się wydaje, że po prostu te miejscówki, one są potężne, ogromne, ale misje są jakby tylko w jej częściach. I to jest tak zrobione, że na przykład, nie wiem, będąc w tym hubie, teleportujesz się do danego miejsca i tam już jakby w tym obrębie tego danego miejsca już tam się bawisz. No i to jest po prostu taka czysta rozwałka, nie? No oczywiście jak oglądasz czy zwiastuny, czy jakieś fragmenty gry, to na pierwszy rzut oka rzuca ci się, pojawi ci się ta katana. To jest, no, to jest fantastyczne, to jest taka przyjemność tego krajenia. Ja oczywiście uwielbiam takie gry, tylko no, naprawdę żałuję, że ta gra na przykład nie pojawi się na Wii U z wykorzystaniem Wii Motion kontrolera, bo nie wiem, czy ja bym nie kupił.
Na VR się pojawi, słuchaj, na tego HTC Vive właśnie z Motion Controllers.
Ale to było, znaczy, akurat ta gra jest za szybka. Ta gra jest za szybka, no nie, żeby to tak działało. Chociaż, no nie, no na pewno pamiętasz Red Steel 2. To jest, znaczy nie wiem, czy pamiętasz.
Twoja ulubiona gra. To jest
moja ulubiona gra z
Wii. Twoich opowieści.
Tak. To jest fantastyczna gra, dlatego że ona dawała ci taką absolutną przyjemność wymachiwania mieczem. Ale to jest właśnie kwestia tego, że no, jakby, wydaje ci się, że trzymasz ten miecz w ręce i tak jak go tniesz w to powietrze, tak twój awatar tnie przeciwników. I tu oczywiście to jest troszeczkę bardziej uproszczone. Nie ma na przykład szkoda, no ale to może to jest jak kwestia patentu. Też tak mówię, no gra jest zbyt szybka, żeby to coś takiego można było zrobić, ale nie ma takiego analogowego sposobu krojenia przeciwników, jak był w Dead Island pierwszym, nie? Że mogłeś już przytrzymać jakiś trigger i wtedy machać analogiem i ciąć i odcinać kończyny i tak dalej. To wszystko jest bardzo arkadowo zrobione, ale to właśnie dlatego, że ta gra jest bardzo szybka. Już cały czas skaczesz, wiesz, masz te double jumpy, masz dashy, które nie są ograniczone w żaden sposób, wiesz, energią. To nie jest tak, że na przykład trzy razy zrobisz i musisz odpocząć, czy coś w tym stylu. Nie. Możesz to robić ile chcesz. Przeciwnicy atakują cię całymi hordami. Tych przeciwników jest, wiesz, demonów, potworów jest cała masa i oczywiście są takie potworki, które przypominają, nie wiem, jakieś zwierzęta, jakieś nie, no niektóre tam mają właśnie takie, jakby były żywcem z Duma wziąte, jakieś fangi, no nie, jakieś wielkie potwory, masz jakieś demony, które biegają też z katanami, mieczami, wiesz, masz takiego toro, takiego potężnego wojownika japońskiego z takim podwójnym mieczem, prawda, że ma dwie klingi. Ale no, najważniejsze właśnie w tej grze, to jest cała ta zabawa związana z siekaniem, strzelaniem przeciwników. I masz shotguny, masz karabiny maszynowe i tak dalej. I bawiłem się tak, że cokolwiek, jakiej broni nie używałem, zwykle to robisz naprzemiennie. Jakby, ta gra nie jest jakby stworzona tylko pod tą katanę. Nie? Że to strzelanie też jest świetne i to mi się podoba. Zresztą, tak jak powiedziałem, no, ta gra jest zrobiona tak, że po prostu są elementy RPG w niej, czyli rozwijasz tą swoją postać, rozbudowujesz broń, możesz upgrade'ować tą broń i tak dalej. Wykonujesz misję w sobie tylko w wybranej kolejności. Zwykle po prostu masz kilka do wyboru, tak? Dlatego, że jest, nie no, to może jakiś taki mały spoiler, ale głównym bohaterem jest Lo Wang, który jest właśnie takim wannabe ninja, nie wiem jak to powiedzieć, takim gangsterem, takim zabójcą na posyłki, nie? Ty po prostu dostaje zlecenie i on gdzieś ma coś zrobić, jego to nie interesuje. Jego interesują tylko pieniądze. No i oczywiście on się tam wmiesza w jakąś większą, grubszą aferę i w międzyczasie właśnie poznaje mistrza Smitha, Master Smith, który mu daje jakieś zlecenia związane właśnie z tą taką duchową, metafizyczną, nie wiem, częścią gry, a też dostaje misję na przykład od zapomniałem jak się nazywa, gangsterki, nie, takiej godmother, nie, jak ją nazwać, jakuzy, no nie wiem, I te misje są właśnie bardziej związane, nie wiem, jakieś, one są nawet tak opisywane jako szpiegostwo przemysłowe, nie? Misja związana ze szpiegostwem, nie? Tam, to oczywiście tak to się wszystko sprowadza do tego, że po prostu masz trochę inną miejscówkę, ale walczysz z tymi potworami, strzelasz, nie? Szukasz jakichś kluczy, żeby otworzyć jakąś bramę, ewentualnie jak jesteś właśnie w tych misjach związanych z tym szpiegostwem przemysłowym, to szukasz jakichś kart wstępu, które ci gdzieś wpuszczą do jakiegoś miejsca itd., itd. Więc pod tym względem jest ciekawie. Jeszcze mi się nie przejadło, to jest ciekawe, ale dlatego, że ta gra jest może być męcząca. W momencie, w
którym... Ja pamiętam, że ja w jedynkę miałem tak, że jak zacząłem grać, to po prostu przeleciałem przez nią z uśmiechem na ustach, bo ten... Tutaj niecenzuralne słowo, ale robienie rozpierdolu w tej grze jest tak przyjemne i tak niesamowite, przynajmniej w jedynce, że tak naprawdę to w ogóle właśnie mnie nie nużyło. Grałem po tam kilka godzin dziennie.
To jest to samo.
I wiesz.
No. To nawet więcej, no, można powiedzieć, bo oni po prostu podkręcili to. No, i tutaj, tylko że w jedynce było tak, że ja w ogóle trafiłem parę razy na takiego baga, że wiesz, że musiałeś na przykład rozwalić iluś tam przeciwników, jakby oczyścić, wiesz, kill room, nie? Musiałeś zabić wszystkich, żeby coś się, wiesz, przełączyło, zaliczyć checkpoint. I to mnie trochę denerwowało, bo miałem parę momentów, żeby się ten checkpoint po prostu zawiesił. Tutaj jest mniej więcej tak, że po prostu musisz tylko dojść od punktu A do punktu B. Oczywiście są takie roomy i tak dalej, ale jeszcze nie miałem takiego momentu, żeby się coś popsuło. Oczywiście są walki z bossami, ci bossy są dosyć ciekawi, bo to jest jakieś są różne mechaniki, ale tak naprawdę wszystko się tak sprowadza do tego, że musisz coś rozwalić, nie? I nie ma tam, że na przykład, nie wiem, jakieś kładki, po których musisz skakać, coś musisz uruchomić, nie. Po prostu masz arenę naprawdę rozbudowaną i po niej skaczesz i tak dalej. No to jest pod względem tam jest to ciekawe. Znaczy, mi się podobają takie elementy, które właśnie dodali do tego, bo mamy taką Cortanę, w cudzysłowie, bo jest nie wiem, to jest taka mała spora, ale ratujemy kogoś, tak? I później się okazuje, że ta postać, że, ale nie chcę zdradzić w jaki sposób, ale tak, zostaje taką naszą Cortaną, tak? Czyli takim wewnętrznym głosem, wiesz, no, naszego Master Chiefa, czyli tego Lo Wanga. I oczywiście nie ma takiej patologicznej miłości póki co, nie jak między Master Chiefem a Cortaną, więc jest tutaj dużo więcej złośliwości, ale to jest taki ciekawy element, bo on tłumaczy pewne rzeczy, wiesz, dodaje właśnie tą możliwość teleportacji między różnymi miejscami, więc nie musi nawet tym swoim samochodem się poruszać. Nie wiem. Ja gram na PC-cie, o to powiem. Gra jest naprawdę dobrze.
No nie masz wyboru, bo no. Teraz wszedł tylko na PC-cie.
Tak, ale właśnie gra jest... Ale chodzi o to, że ona jest po prostu bardzo dobrze zoptymalizowana pod ten mój stary sprzęt. I przyznam się, że wiesz, mój 4-letni sprzęt, który 4 lata temu to była bomba, no to teraz naprawdę wszystko spokojnie, wiesz, chodzi. Oczywiście, no, żeby mieć ładne tekstury, wysokiej rozdzielczości i tak dalej, to jest jednak kwestia posiadania karty graficznej, która ma przynajmniej tam, nie wiem, 4 giga chyba, albo 3. Ale powiedzmy, w ferworze walki nie zwracasz na to uwagi. Więc dla mnie najistotniejsze właśnie w tym wszystkim będzie to, czy mnie to nie zmęczy po 3, 4, 5 godzinach, czy nadal będę się dobrze bawił. No i teraz jest kwestia właśnie tego, wiesz, jakie nowe bronie będą, jakie coś się pojawi, bo ja już mam na przykład komplet broni, tak? Ale
podobno jest 60 tych broni.
No więc właśnie, to jest tak, że ja mam komplet na kółeczko, ale tego może być więcej, bo ja już widzę, że są jakieś takie warianty, że możesz kupować, wiesz, bo pojawia się taki demon Larry, który sprzedaje ci sprzęt, jakieś inne rzeczy, no bo jest sklepik w tym hubie oczywiście, no bo w końcu zarabiasz tą kasę, no nie na coś ją musisz wydawać. Więc w ogóle przyjemność na przykład zabawy z piłą łańcuchową jest niesamowita, bo po prostu piła łańcuchowa na przykład w Doomie miała tą wadę, że ona była na naboje. I to było tak, że wiesz, 3 razy ją użyłeś i ona oczywiście miała specjalną funkcję, bo piła łańcuchowa w Doomie służyła do tego, żebyś koniec przeciwnika zrobił z niego taką piniatę, z której wypadają, wiesz, dużo więcej naboi, dużo więcej życia i tak dalej, nie? A tutaj masz normalnie po prostu piłę łańcuchową, którą robisz piniatę z ludzi, czy tam z ludzi, nie ludzi, bo tutaj z ludźmi nie walczysz, tak? Znaczy też, ale chodzi o to, że demony zwykle kroisz i ty, wiesz, i robisz taką sieczkę, taką miazgę. I o ile wszystkich pacyfistów zapewniam, że w większości tutaj jednak są demony, więc tutaj nie ma nic perwersyjnego w tym, że chcesz zniszczyć to zło, prawda, w taki bardziej brutalny sposób niż tylko strzałem go, więc zdecydowanie na tym etapie mi się bardzo, bardzo przyjemnie gra i żeby nie było, nie dostałem żadnych tych sosów, nudli i innych takich różnych rzeczy. Jakby żadna chińska restauracja nie sponsoruje tutaj mojego dobrego zdania o tej grze. Ale to jest też kwestia tego, że to jest ta formuła, która ostatnio się po prostu sprawdza. Czyli mniej czy nacisk stawiamy na fabułę, na jakieś takie jakieś elementy związane, nie wiem, z podchodami, wiesz, w strzelance, w jakimś podróżowaniem, wiesz, jakiś oglądaniem tych korytarzy pomalowanych, jakieś piękne budynki, drzewa i tak dalej. Tylko po prostu masz arenę wielopoziomową.
I zabijasz.
I po prostu zabijasz, tak. I to jest naprawdę,
jeśli
komuś się podobał Doom, ten nowy Doom i na przykład nie miałby nic przeciwko, znaczy, nie wiem, trochę japońskiej stylistyce takiego Dooma, chociaż wszystko inne to jest normalnie, jak żywcem wzięte z Dooma, to naprawdę powinien się Shadow Warriorem drugą częścią zainteresować. No ale powiedz mi, Piotrze, co...
To ja też mam małą grę, bo jak to powiedziałeś, że małą grę... Jak to było? Odmurzającą? Nie, jak nazwałaś już Shadow Warriora?
Znaczy, Shadow Warrior odmurza dlatego, że tam nie ma w tej grze żadnych elementów, które wymagają od ciebie użycia szarych komórek. Bo nawet kiedy szukasz jakiegoś klucza czy czegoś, to masz punkciki, które cię prowadzą. Masz ten GPS na minimapie, który cię prowadzi do punktu. Więc to jest absolutnie...
To, ja też mam bardzo małą grę odmurzającą w pewnym sensie, bo to jest gra, która jest też czysto zręcznościowa, nie ma tam absolutnie żadnej finezji, jeśli chodzi o fabułę czy coś w tym stylu. I jest to, uwaga, Mantis Burn Racing. Jest to tytuł, który wyszedł w jakimś tam early accessie mniej więcej w kwietniu, w maju chyba na PC, na Steamie. Niedawno miał premierę w wersji pełnej, znaczy patch 1.1, a teraz na dniach wychodzi na konsolach, na Xbox One i na PlayStation 4. I grałeś kiedyś w Ignition?
Coś kojarzy z samochodzikami, że tam się jedzie jakieś...
Tak, czy też w Micro Machines, na pewno grałeś.
Tak, klasyka.
No to Mantis Burn Racing to jest właśnie ta gra. Masz widok z góry na trasę, jedziesz samochodzikiem, bardzo istotne jest to, żeby driftować i nim zarzucać na boki na zakrętach. Samochody są podzielone na trzy trasy, na trzy klasy, lekkie, średnie albo ciężkie. Każdą klasą się prowadzi trochę inaczej. Możesz je potem tam jakoś upgrade'ować, rozbudowywać, coś tam, zmieniać im kolorki. I to jest taka mała, przyjemna, radosna gra.
Aha. Ale nie masz elementów jakichś rozbudowania, że nie masz jakiejś bronie, że strzelasz?
Nie, to są normalne wyścigi. To nie strzelasz się niczym, to są po prostu wyścigi. No i tam wiadomo, że jest bardzo długa kampania, która jest podzielona na tryby trudności, które się nazywa Rocky, Professional i Veteran bodajże. Każdy z tych trybów jest podzielony jeszcze na coś na zasadzie sezonu, więc tam jest masa tych wyścigów, jest pewnie 100, tak jak patrzyłem na całą mapkę, to mniej więcej tego. One też się dzielą na różne rodzaje, czyli na przykład masz zawody, gdzie musisz tam punkciki zdobyć na podstawie kilku wyścigów. Masz po prostu jazdę po trasie, tak, tam dwa okrążenia. Masz eliminację, czyli że zawsze ten, kto jest ostatni, odpada. Masz jakieś tam zbieranie punktów, czyli że w zależności od tego, na którym jesteś miejscu i jakie triki robisz jadąc, to wtedy dostajesz punkciki i pierwsza osoba, która zdobędzie 10 tysięcy punktów, wygrywa. No i jest tam trochę tych trybów, oczywiście wszystkie ograniczają się do tego, żeby jechać jak najbardziej z przodu. Gra jest całkiem kolorowa, taka no, tak miła dla oka. Tak.
Ale to sterowanie, to wszystko jest dobrze zrobione, nie? Bo dla mnie w ogóle...
No to jest super proste, nie?
No właśnie, bo to są takie gry, nie wiem, na pewno z poprzedniej generacji kojarzysz tego MotorStorma RC. Taki był RC, MotorStorm RC,
tak,
sterowane
takie
samochody.
O, no właśnie, to też było takie z góry, nie?
Super gra, ale bardzo trudne, tak.
Tam sterowanie, no tutaj...
Nie,
tutaj
ale nie, w wersji mogłeś sobie ustawić właśnie, tam miałeś tych wariantów, wiesz, sterowania miałeś mnóstwo, miałeś taki klasyczny, prawda, typu spust, gaz i sterujesz na lewo i prawo, mogłeś w ogóle, co jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, że niezależnie jak samochód jest ustawiony, to zawsze, kiedy dajesz w lewo, to on będzie jechał w lewo, ale nie, że skręca kierownicą w lewo w tym samochodzie, tylko po prostu na ekranie będzie jechał w lewo, więc w ogóle no, jeśli chodzi o sterowanie, to
nie, no to tutaj sterowanie jest bardzo proste. Masz gaz, hamulec, lewo, prawo i boosta, tak naprawdę, tylko i wyłącznie w ten sposób. Gra jest, no ja sobie gram od kilku dni i to gram tak po pół godzinki, 40 minut, godzinka dziennie.
No to się ściąga.
I jest, no bo to jest taka gra, że siadasz, tak grasz, a to jeszcze jeden wyścig, a to jeszcze jeden wyścig, a to jeszcze jeden wyścig i nagle godzina zleciała. Mantis Burn Racing. I tak w sumie już kilka, trochę czasów to wtopiłem. To jest taka, widzisz, ja bym to, kiedyś o tym mówiłem na Fantasmagierii, że mam ten problem, że jak już mam w wolny czas, i wiem, że na przykład mam go pół godziny, zanim chcę iść spać, bo jest taka godzina, to nie lubię wtedy siadać do jakiegoś, w cudzysłowie, poważnego tytułu, bo te pół godziny to jest za mało dla mnie na ten poważny tytuł, a z drugiej strony jak zacznę w niego grać, to wtedy nie pójdę za te pół godziny spać, na pewno przeciągnę, więc idealnie dla mnie właśnie na takie historie są jakieś takie mniejsze, sympatyczne małe giereczki. I Mantis Burn Racing jest dokładnie taką grą, w którą jest tam tego dużo, tych wyścigów. Jest oczywiście local multiplayer, który jest bardzo ważny, kanapowy w przypadku takiego tytułu.
No tak.
Jest też multi, ale jak na razie próbowałem grać w multi, nie udało mi się w ogóle, nie znalazłem nikogo. Możliwe, że dlatego, że ta gra dopiero będzie miała premierę. Natomiast to, co jest istotne albo i nie mam pojęcia, na razie przez ten czas, kiedy gram, gra wydaje mi się bardzo łatwa. Co prawda mówię, no jestem na tych dopiero kończę ruki te etapy. W ogóle też śmieszne, że achievementy wpadają tam jeden za drugi. Właściwie pierwszego grania to tam wpadło z 50 punktów, na 60, więc one wpadają tak pyk, cokolwiek zrobisz, to jakiś achievement wpada. Natomiast jest to naprawdę przyjemny, mały tytuł. Najprawdopodobniej będzie hitem przecen, bo on kosztuje tam około chyba, na Steamie kosztuje 15 funtów, na Xboxie, kurde, bo ja na Xboxie gram w ogóle, tak swoją drogą. Zaraz ci powiem, ile kosztuje. Teraz jakaś muzyczka w windzie. 60 zł kosztuje w tym momencie. Nie zapłaciłbym 60 zł za niego, ale na przykład 30 zł zapłaciłbym od razu bez wahania. Bo to jest taka fajna gra, więc jak zapamiętajcie nasi słuchacze, Mantis Burn Racing, jak się wam gdzieś zobaczy. Oczywiście jak lubicie takie arcade'ówki małe i przyjemne, jak wam się gdzieś trafi na promocji, to jest przyjemną grą. Jestem tego od groma. Są też jakieś tam weekly challenges. No widać, że twórcy starają się, żeby tam było co robić. Wziąłem udział wczoraj w weekly challenge i wylądowałem na 16 miejscu. Na całym świecie.
To gratuluję.
Tak, bo to tam 16 miejsce wśród... No pokazywało, zanim brałem udział, to pokazało mi chyba, że jestem 300 czy 500, więc no... Nie tak źle, tak. źle. Ale mówię, mała, przyjemna giereczka, wygląda całkiem ładnie, jak na tego typu tytuł. Fajnie tam się jakieś jak się driftuje, to tam, wiesz, tumany kurzu się podbijają, jest oczywiście boost, nie boost. Domyślam się, że im dalej będę grał, tym będzie trudniej. Nie jest to rozbudowane w sensie takim, że nie ma tam żadnej większej filozofii. Masz po prostu trzy tryby, trzy klasy aut. Za granie zdobywasz upgrade'y, które możesz sobie do swojego auta wmontować. I je tam rozwijasz, czyli wiesz, im dłużej grasz danym autem, to tym tak naprawdę on jest lepszy. Nie. No ale taka sympatyczna popierdółka.
Dzięki wielkie, Piotrze, za to, że znalazłeś czas, że tak się nam udało nagrać się.
Jak zawsze, to cała przyjemność tak. Mojej strony.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, słuchaj lub czytać codzienniki Piotrka, codzienniki rozgrywki, wchodzić na Facebooka, prawda, dołączać do grupy Fantasmagieria. Pamiętajcie, że 5 listopada i już chyba ta wewnętrzna mała sonda na grupie zdecydowała, że to będzie Warszawa. Widzimy się. Oczywiście na grupie jeszcze będziemy dogadywać się, w jakim miejscu, o której godzinie i tak dalej, ale naprawdę jeśli chcecie się spotkać, to naprawdę 5 listopada zabukujcie sobie tę sobotę i mam nadzieję, że będzie bardzo sympatycznie. No to co? No to wszystko. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Cześć.